Stasiego na polski tłumaczy ornitolog Paweł Pstrokoński. W grudniu 1986 roku w miesięczniku Fantastyka ukazało się debiutanckie opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego zatytułowane Wiedźmin. Jego główny bohater, Geralt z Rivii, piekielnie dobrze wyszkolony wojownik-mutant, podejmuje się odczarowania królewny zamienionej w żeńskiego demona, pod postacią którego ta od 6 już lat terroryzuje społeczność Temerii. Autor wiedźmińskiej sagi nadał mu rys słowiańskiej strzygi, a pierwowzorem tego chuderlawego, acz bardzo silnego upiora o długich, ostrych pazurach i takichże kłach w paszczy, był z kolei rzymski demon o ptasim wyglądzie. Samo słowo strzyga wywodzi się zresztą z łacińskiego strix, którym to mianem Rzymianie określali każdą sowę, wprost utożsamiając tą grupą ptaków krwiożerczą istotę. Starożytni przysłuchiwali się nocnemu pohukiwaniu puszczyka oraz innych sów z obawą i przyczepili im etykietkę bytów na poły demonicznych. Nie powinno nas zatem dziwić, że dawne opowieści dotyczące puszczyka naznaczone są zafałszowanymi wyobrażeniami o ich skrytym, rzekomo nieczystym życiu i niewiele można w nich odnaleźć rzetelnych wiadomości zaczerpniętych wprost z obserwacji. A przecież ten nocny łowca chętnie przebywa w pobliżu ludzkich siedzib, do których bezsprzecznie przyciągają go gryzonie, towarzyszące nam stale, odkąd tylko zaczęliśmy gromadzić zapasy. Tak więc gustujący w drobnych futrzakach puszczyk zbliżył się do nas za cenę pełnego brzucha. Szkoda tylko, że my nie byliśmy gotowi na taką poufałość. Jego nocna aktywność zawsze wzbudzała podejrzliwość naszych przodków, w mniemaniu których zapadająca ciemność stanowiła domenę wszelkich złych mocy. I mimo że od początku był on naszym sprzymierzeńcem, tępiono go konsekwentnie przez całe wieki. Na szczęście puszczyk zdołał przetrwać te prześladowania i dziś jest najczęściej spotykaną sową na terenach zurbanizowanych Europy, choć w miastach zaczął gniazdować zaledwie 100 lat temu. Śnieg zalega w najlepsze, o ile w ogóle spadnie, a puszczykom już amory w głowie. Tuż po rozpoczęciu nowego roku, a w mieście nawet wcześniej, bo w grudniu, nocami słychać przeciągłe, drżące pochukiwanie, któremu wtórują krótkie piski. To puszczykowy duet samca i samicy komunikuje, że zaczyna bronić swojego rewiru. Godowy okrzyk samca znają chyba wszyscy, jest bowiem bardzo chętnie wykorzystywany w kinematografii do postraszenia widza. Słyszalne z odległości 1 kilometra hu-hu to niemal stały element dźwiękowego tła w scenach, w których plener filmowy spowija ciemność. Tak wczesne, to znaczy zimowe preludium lęków puszczyków wynika z ich osiadłości. Trudno znaleźć ptaki bardziej przywiązane do własnego terytorium niż te sowy, o których można by powiedzieć, że są wręcz przykute do swoich ukochanych terenów łowieckich. Najłatwiej zlokalizować je w terenie od połowy lutego do połowy marca, kiedy następuje szczyt ich aktywności wokalnej. Poza okresem zimy i wczesnej wiosny, charakterystyczna dla puszczyków oraz innych sów jest również jesienna aktywność głosowa. Być może ta dźwiękowa ekspresja stanowi tylko swego rodzaju kompensację braku wizualnego dymorfizmu płciowego. U puszczyków, poza różnicą w rozmiarze, nie dopatrzymy się odmienności w wyglądzie samic i samców. W każdym razie samce nie epatują krzykliwym upierzeniem, jak to bywa u wielu innych ptaków. Obecnie można zaobserwować dwie podstawowe odmiany barwne puszczyków – jasnoszarą i rudą oraz formy przejściowe pomiędzy tymi dwoma. Warto też wspomnieć, że w dolnych partiach piersi i na brzuchu występuje u nich charakterystyczne kreskowanie w kształcie odwróconych jodełek. Na miejsce gniazdowania puszczykowa para obiera zazwyczaj dziuplę lub skrzynkę lęgową, rzadziej zaś opuszczone zabudowania czy szczelinę skalną. Większa i cięższa od samca samica, co jest zresztą charakterystyczne dla wszystkich sów i ptaków szponiastych, składa w gnieździe pozbawionym jakiegokolwiek posłania 3 lub 4 białe, kuliste jaja. Na przełomie kwietnia i maja w parkach i miejskich lasach można natknąć się na młode puszczyki. Opuszczają one gniazdo już w pierwszym miesiącu życia, ale nadal przebywają w jego pobliżu. Przypominają wówczas puchate kulki i często przysiadują przytulone do siebie, dzięki czemu łatwo je wypatrzyć. Pod żadnym pozorem nie należy zabierać tych pokrak ze sobą. Możemy nawet zostać zaatakowani przez dorosłe puszczyki, jeżeli uznają, że znajdujemy się zbyt blisko ich pociech, które akurat niefortunnie wylądowały na nisko położonej gałęzi lub na ziemi. Za dnia drzemiący, ale wciąż czujni rodzice spod przymkniętych powiek obserwują podloty pozostające pod ich opieką przez okres do 3 miesięcy. Puszczyk to typowo nocna sowa, o czym wymownie świadczą jej wielkie, czarne oczy, położone z przodu głowy. To nie kto inny, ale właśnie on obejmuje we władanie miejskie parki, gdy zapada zmrok. A najlepiej czuje się w kompleksach obfitujących w wiekowe, wypruchniałe drzewa. Jako generalista pokarmowy nie grymasi. Je to, czego w danej chwili jest najwięcej w zasięgu dzioba. Mogą to być szczury, krety, nietoperze, żaby, chrząszcze, dżdżownice, a nawet ryby lub mniejsze gatunki sów, uszatka czy włochatka. Jednak najchętniej żywi się gryzoniami, a w miastach ptakami. Obowiązuje tu pewna reguła. Im bliżej centrum miasta lęgną się puszczyki, tym bardziej w ich diecie dominują inne ptaki. Sowy nie mają wola. Połykany w całości pokarm trafia od razu do żołądka mięśniowego. Dlatego też co pewien czas muszą się pozbyć resztek pokarmowych niepodlegających trawieniu, kości włosia czy chitynowych pokryw owadów. Pozostałości te, uformowane w zbity wałeczek zwany wypluwką, wydalane są poprzez odruchy wymiotne, całkiem podobnie do kociego kłaczka. Puszczyki korzystają ze stałych ulubionych miejsc odpoczynku i tam właśnie oddają się tej niezbyt przyjemnej, ale niezbędnej czynności. W obrębie typowego sowiego rewiru jest ich z reguły kilka, a dodatkową wskazówką regularnej bytności sów w tych ustroniach są białe ślady kału. Czytał Paweł Pstrokoński.